Rzeczywiście, Miłosz, masz rację. W tym kościele jestem tylko dlatego, że wisiał baner. Znaczy właściwie nie tylko dlatego, bo gdybym przyszedł dla banera, to kimże ja bym tu był? Tak, baner to tylko baner, który sobie wisi, ale on niósł pewną informację dla mnie, że tu jest wspólnota, której tak naprawdę szukałem. Której szukałem i którą tak naprawdę sam Bóg mi wskazał. Szukając kościoła tutaj na miejscu, lokalnie, nie wiedziałem nawet, że tutaj taki kościół jest. Znałem wszystkie parafie, które były wokoło, ale to nie o ten kościół mi chodziło. I kochani, rzeczywiście jadąc kiedyś z pracy, czy do pracy, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, usłyszałem, spojrzyj w lewo bądź w prawo, już teraz mówię, nie pamiętam. I rzeczywiście zauważyłem baner i zacząłem się tym interesować. I rzeczywiście przyszedłem do tego kościoła. Na to też można całą historię opisać. Z kolei tego dzisiaj nie będę opowiadał, ale rzeczywiście tak było. Więc myślę, nie wiem, czy ten baner w ogóle jeszcze jest, szczerze mówiąc, nie ma go. Więc kochani, ja myślę, że to taka też można powiedzieć wskazówka dla nas, że ten baner jak najszybciej powinien tam się z powrotem pojawić. Bo być może wiele osób już jechało tą drogą i mówiło, Panie, wskaż mi kościół tutaj w tym mieście, w tym konkretnym miejscu, ale nic nie zobaczyło. Być może nie znalazło jeszcze strony internetowej naszej, być może nie usłyszało żadnego kazania, być może nie spotkało nikogo z nas. Więc baner jest dla takich osób, jak ja byłem kiedyś, poszukujący. To nie jest baner dla nas, tylko dla tych, którzy szukają Boga. Bo my wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, kto jest naszym Panem, wiemy, po co tu jesteśmy, ale są osoby, które jeszcze tego Boga cały czas szukają. Ale przechodząc do dzisiejszego tematu mojego kazania. Kochani, jakiś czas temu, chyba 3 tygodnie temu bodajże, miałem kazanie Prawdziwa cena łaski i powiedziałem, że ten temat nie jest do zrealizowania w ciągu tej jednej godziny, tym bardziej, że tam miałem jeszcze wymóg skrócenia nieco czasu. I wiedząc o tym, postanowiłem, że podzielę to kazanie na dwie części i sami zobaczycie, że miało to ogromny sens, bo wtedy bym przytrzymał was 2 godziny. A dzisiaj mam nadzieję, że przytrzymam was tylko godzinę, maksymalnie godzinę. Naprawdę postaram się wyrobić w tym czasie. Więc kochani, przejdźmy do samego nauczania. Żyjemy, kochani, w świecie pełnym pośpiechu, zepsucia, rozpusty, niepewności, strachu, ciągłych zmian i każdy z nas poszukuje bez względu na wiek trwałych jakichś wartości. Wartości, które nadają autentyczny sens naszego życia. I zastanawiamy się tak naprawdę, jak dobrze żyć. Jak dobrze żyć w tym świecie, który promuje zło, który promuje zło nazywa dobrem, ale tylko wtedy, kiedy służy jednej stronie. Bo zawsze zło, które wyrządzamy drugiej, będzie służyło jednej stronie i on będzie nazywał to zło dobrem. Tak? Więc jak się odnaleźć, jak budować relacje i jak znaleźć wewnętrzny spokój w tym szalonym świecie? I kochani, najdoskonalszą odpowiedź na to pytanie znajdujemy obserwując życie Jezusa z Nazaretu. Obserwując życie Jezusa z Nazaretu. Jego naśladowanie jednak to nie jest jakieś ślepe powtarzanie starodawnych czy gestów z epoki pierwszego wieku. Tak? To ewoluowało i musimy dostosować do dzisiejszych realiów. I żeby to zrobić, musimy naprawdę zrozumieć bardzo głębokie zasady, którymi kierował się sam Jezus. Musimy to po prostu zrozumieć. I Jezus sam nas zachęca, że jeśli chcemy być naśladowcami Jego, zachęca nas właśnie takimi słowami. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Odpowiadając właśnie na to wezwanie i chcąc kontynuować poprzednie kazanie, postanowiłem, że pochylę się nad kwestią właśnie naśladowania Jezusa i dlatego dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Naśladować Jezusa dzisiaj. Naśladować Jezusa dzisiaj. I kochani, postaram się wskazać wam 4 filary opierając się na życiu Jezusa, które są niezbędne tak naprawdę do prawdziwego naśladowania naszego mistrza. Posłużę się również przypowieściami, które przygotowałem specjalnie na tę okoliczność. to nie będą przypowieści, tak jak przypowieści, które są bezpośrednio w Biblii, ale wzorem naśladowania właśnie, wzorem naśladowania Jezusa, który też nauczał przypowieściami, postaram się zrobić to dzisiaj również. Przejdę zatem do pierwszego filaru. Kochani, pierwszy filar uważam za najważniejszy. Dlatego mówię o nim jako w pierwszej kolejności. To jest miłość. Bez miłości nie możemy nic zrobić. Bóg jest miłością i o tym dowiadujemy się już od apostoła. Apostoł Jan w swoim liście już pisał, że Bóg jest miłością. Natomiast pierwszy list do Koryntian w słynnym hymnie do miłości pokazuje, czym tak naprawdę jest ta miłość. I mówimy tutaj nie o miłości rozumianej przez wszystkich ludzi, bo bardzo często mówiąc miłość, wrzucamy wszystkie uczucia pozytywne do jednego worka. I należy tutaj rozdzielić to. Koniecznie trzeba to rozdzielić, ponieważ Bóg kocha nas miłością agapą, tą najwyższą, tą bezwarunkową. My bardzo często kochamy ludzi dlatego, że mamy albo jakiś interes, albo nam się po prostu podobały, zakochaliśmy się w nich i tutaj była ta miłość, można powiedzieć, eros, tak? Może być to miłość braterska, wynikająca z więzi krwi. To wszystko wrzucamy generalnie jakby do jednego worka, zawsze, mówiąc słowo miłość. Natomiast Bóg i Jezus mówi o zupełnie innej miłości. Mówi o miłości ofiarnej, o tej, która nie ma ceny, o tej, która jest bezinteresowna, o tej, która nie stawia żadnych warunków i nie patrzy na jakiś bilans strat i zysków. Może ponieść same straty, ale i tak będzie miłością. I tak będzie nas kochać. Kochani, gdy czytałem po raz pierwszy list, znaczy list do Koryntian, ten hymn, pomyślałem sobie właśnie, o jakie piękne to jest uczucie. Przyjąłem to jako opis uczucia. I kiedy moi znajomi wychodzili, znaczy brali ślub, tak? Bardzo często drukowałem im albo kupowałem gotowe takie właśnie hymny dla miłości, czy do miłości i wręczałem im i mówię, zobaczcie, nauczcie się tej miłości. To jest taka biblijna miłość, która pokazuje wam to, jak powinniście się kochać. Ale z biegiem czasu Duch Święty pokazał mi, chłopie, okej, to jest uczucie, ale to jest opis twojego Stwórcy. To jest opis samego Jezusa. I gdy przyjrzymy się tym atrybutom, które są tam wypisane, zobaczycie, że rzeczywiście Jezus wszystkie te punkty z hymnu, z opisu tej miłości zawierał sobie sam. Zawierał sobie sam. Tak jak powiedziałem, Bóg jest miłością bezwarunkową. On nie stawia żadnych warunków. Bóg jest cierpliwy i łaskawy. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Czytamy w liście do Koryntian. Dokładnie tak samo Biblia opisuje Boga już w Starym Testamencie. Bóg objawia się jako Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Czytamy w Księdze Wyjścia. Potwierdzają to również wielokrotnie psalmy, głosząc, że Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Psalm 145. Kochani, Bóg całkowicie przebacza i nie chowa urazy. Zgodnie ze słowami świętego Pawła, miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. 13 rozdział, 5 werset. Oczywiście pierwszego listu do Koryntian. W odniesieniu do Boga oznacza to, że Jego przebaczenie jest pełne i ostateczne. Pełne i ostateczne. Psalmista zauważa, że Bóg nie postępuje z nami według naszych zasług, znaczy według grzechów naszych, czy naszych właśnie, nie odpłaca nam za nasze winy. Tak? On sam zapewnia nas przez autora listu do Hebrajczyków, a grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Kochani, Bóg kocha w prawdzie. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. To jest 6 werset tego samego listu. Miłość agape, którą darzy nas Bóg, jest głęboko związana z prawdą. Nie jest ona ślepą akceptacją naszych destrukcyjnych zachowań czy grzechów. Jest miłością, która potrafi wyznaczyć granice i skonfrontować nas z trudną rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że zawsze pragnie naszego autentycznego dobra. I kochani, hymn do miłości kończy się takim stwierdzeniem. Miłość nigdy nie ustaje. Odnosi się to wprost do wiecznego charakteru tej miłości. Ona nigdy nie ustaje. Nigdy. Kochani, prorok Izajasz przekazuje słowa Wszechmocnego, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. To jest Izajasza 54, rozdział 10, werset. Według świętego Pawła proroctwa się skończą. Minie, wiedza przeminie, ale Bóg i Jego miłość pozostanie. I to jest ten aspekt właśnie niezmienności i wieczności. Kochani, Jezus w swoim życiu wcielał tę miłość, która nigdy nie ustaje, przekraczając ówczesne granice społeczne i ukazując współczucie między innymi odrzuconym, nieczystym, prostytutkom, celnikom, wszystkich tych, którzy byli na marginesie społecznym. Jezus postawił nam wielkie wyzwanie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czytamy w Mateusza 5,44. Taka postawa jest możliwa tylko dzięki temu, że czerpiemy z Bożego źródła. My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Czytamy w pierwszym liście Jana 4,19. Pozwólcie, że w tym miejscu, zanim przejdziemy do drugiego filaru, opowiem wam pewną historię. Historię starego ogrodnika i jego zawistnego sąsiada. Wyobraźcie sobie dawną sadę leżącą gdzieś na skraju rozległej doliny. Żył tam stary ogrodnik, człowiek o bardzo spokojnym sercu, który z ogromną pasją dbał o swój wspaniały sad. Tuż za miedzą, w zaniedbanym ogrodzie, w gospodarstwie, mieszkał jego sąsiad. Człowiek zżerany przez gniew, poczucie niesprawiedliwości i zawiść. Drażnił go spokój starca. Irytowało go to, że jego owoce są dorodne, jego sad bardzo bujnie przynosi owoce, a twarz mimo upływających lat jest cały czas pogodna i radosna. I sąsiad zaczął bardzo tą złość przeradzać we wrogość. Zaczął działać. Pod osłoną nocy zaczął wrzucać kamienie do ogrodu swojego sąsiada, aby zniszczyć starannie wypielęgnowane grządki i połamać młode pędy. Natomiast wrzucał również uschnięte kolczaste gałęzie, aby utrudnić starcowi poranne zbiory. Z każdym tygodniem jego złośliwości stawały się coraz bardziej dotkliwe. Co robił stary ogrodnik? Nigdy nie odpowiedział krzykiem. Nigdy nie zapukał do drzwi sąsiada z awanturą. Zamiast tego każdego ranka w milczeniu zbierał nocne rzucone kamienie i odkładał je na stos. Ciernie wiązał w snopki i układał pod wiatą. Sąsiad, można powiedzieć, triumfował, myśląc, że starzec po prostu jest słaby, naiwny i głupi. Jednak pewnej nocy wydarzyło się coś dziwnego. Otóż pewnej nocy przeszła silna burza i jeden z piorunów uderzył w budynek tego zawistnego sąsiada. Cały budynek, całe zapasy zboża i nasiona przygotowane na kolejny rok spłonęły. Mężczyzna został praktycznie z niczym. Siedział o świcie na progu swego domu, wpatrując się w dymiące praktycznie zgliszcza i pogorzelisko. Był pewien, że teraz sąsiad, ogrodnik, przyjdzie i powie mu: no i się doigrałeś, masz za swoje. I rzeczywiście usłyszał kroki. Usłyszał kroki i nawet zobaczył przechodzącego przez miedzę starca. Nie miał jednak on pustych rąk ani uśmiechu satysfakcji z sytuacji, która się wydarzyła. Nosił natomiast na ramionach ciężkie worki z ziarnem z własnych pól, z własnych spichlerzy. Bez słowa minął zrujnowanego sąsiada, wszedł na jego czarną od popiołu ziemię i zaczął wysiewać swoje nasiona. Zawisny człowiek zerwał się na równe nogi, wstrząśnięty i kompletnie zdezorientowany. i zawołał: co ty robisz? Krzyknął. Oczywiście głos łamał mu się w gardle. Dlaczego mi pomagasz? Przecież rzuciłem w twój sad kamieniami, niszczyłem twoją pracę. Tak naprawdę nienawidziłem cię. Ogrodnik zatrzymał się, spojrzał na niego łagodnie i odpowiedział: serce człowieka jest jak ziemia, na której stoimy. Jeśli na twoją nienawiść odpowiedziałbym nienawiścią i zemstą, obaj wyhodowalibyśmy jedynie chwasty i obaj zginęlibyśmy z głodu. Ale z kamieni, które we mnie rzucałeś przez te wszystkie miesiące, zbudowałem w sadzie nową studnię, która przetrwa każdą suszę. Ścierni, które mi podrzucałeś, rozpalałem ogień w piecu, by upiec chleb. Twoja nienawiść mnie nie zniszczyła. A teraz daję ci moje najlepsze ziarno, bo jedynym sposobem na ostateczne zniszczenie wroga jest uczynienie go swoim bratem. Kochani, ten przykład pokazuje, może powiem najpierw, dlaczego w ogóle użyłem tego przykładu. Ponieważ większość historii biblijnych już naprawdę znamy. I czasem przechodzimy na nich tak górnolotnie. Dlatego postanowiłem dzisiaj, że użyję do każdego z filarów pewnej historii, która będzie obrazowała jakby troszkę nasz obraz. Kochani, zemsta i ludzka sprawiedliwość zawsze budują mury. Zawsze. Prawie przynajmniej zawsze. Ale miłość, ta najtrudniejsza, ofiarna i wykraczająca poza logikę świata, potrafi wziąć kamienie, którymi się w nas rzuca, i zbudować z nich studnię, z której obaj napiją się wody. Obie strony napiją się wody. Nie odpowiada agresją, nie odpowiada złością, nienawiścią, tylko odpowiada miłością. Właśnie tą miłością agapę. Kochani, drugim filarem jest pokora i służba. I tutaj wręcz idealnym przykładem jest Jezus w Wieczerniku. Podczas ostatniej wieczerzy nagle Jezus wstaje od stołu, zdejmuje swoje szaty, przepasa się ręcznikiem czy jakimś prześcieradłem, nalewa wody do misy i idzie obmywać uczniom nogi. Kochani, oczywiście ta czynność, to co zrobił Jezus, strasznie zszokowało jego uczniów. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Musimy na chwilę przejść do realiów tamtego czasu. Obmywanie nóg to było najgorsze, może nie najgorsze, ale czynność zarezerwowana dla najniższego poziomu sługi, dla niewolnika. Jeżeli był ktoś jeszcze niżej niż niewolnik, to był on do tego wyznaczany. I kochani, rolą gospodarza tak naprawdę w tej czynności było tylko zapewnienie wody. Natomiast nigdy w życiu on sam tego nie robił. Nigdy. A tym bardziej żaden nauczyciel względem swoich własnych uczniów. Tak jak zrobił to Jezus. Jezus tym gestem odwrócił logikę tak naprawdę świata. Tak? I kochani, zauważamy, że apostoł Piotr strasznie mocno zbuntował się na to. Powiedział: nie pozwolę, żebyś mnie odmywał. Właśnie dlatego, że zobaczył, że Jezus stał się niejako niewolnikiem. A przecież on był nauczycielem. Jak ty możesz się zniżać? To ja tobie obmyję nogi, a nie ty mnie. Ale Jezus odpowiadał: może tego nie rozumiesz, ale jeżeli nie pozwolisz na to, nie będziesz miał ze mną udziału. I wtedy Piotr wpada w drugą skrajność. To wykąp mnie całego. I co na to odpowiada Jezus? Czyści nie potrzebują się kąpać z całości. Jesteście czyści. Musicie tylko czyścić nogi. I do czego to się odnosiło? Odnosiło się przede wszystkim do tego, że jeżeli jesteś słuchaczem, jesteś tym, który wypełnia słowo i jesteś nawrócony, w naszym rozumieniu już nawrócony, przyjąłeś chrzest, narodziłeś się na nowo, to ty za każdym razem nie musisz obmywać się całym. Ponieważ sam Jezus mówi: wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was i które oczywiście przyjąłeś. Ale ponieważ masz kontakt cały czas z ziemią, po której stąpasz i można powiedzieć przenośni, brudzisz stopy właśnie, to musisz się z tego oczyścić. To są twoje czyny, które przychodzą, czyny czy naleciałości, no, że tak powiem, które przyklejają się do wierzącego wtedy, kiedy właśnie chodzi po kurzach tego świata. Wszelkie grzechy, wszelkie nieprawidłowości, wszelkie niedociągnięcia, zaniedbania, to jest właśnie ten kurz, który należy obmywać. Natomiast ty cały jesteś obmyty. Kochani, ale ważniejsze jest to, co później się stało. Wezwanie do naśladowania. Po zakończeniu obmywania Jezus wrócił do stołu i wyjaśnił uczniom głęboki sens tego, co zrobił. I czytamy. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 13 rozdziale. Kochani, w świecie, w którym wielkość mierzona jest władzą i dominacją nad innymi, Jezus zdefiniował wielkość na nowo. Polega ona na dobrowolnym uniżeniu się i służbie. Ukazał, że prawdziwy autorytet i honor nie płyną z faktu, że inni tobie służą, ale z głębokiej gotowości do poświęcenia i pochylenia się nad potrzebami drugiego człowieka. Podczas gdy współczesna kultura wciąż definiuje sukces przez pryzmat władzy, wpływów i tego, co możemy osiągnąć dla siebie, Chrystus proponuje logikę dokładnie odwrotną. Przemawia do nas wyraźnie, burząc schematy. Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. Czytamy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Pozwólcie, że i w tym miejscu przedstawię wam pewną historię, która pokazuje w kontekście bardziej współczesnym to, o czym przed chwilą mówiłem. Wyobraźcie sobie wielkie, bogate miasto u stóp potężnej góry. Było to miasto, w którym najbardziej ceniono blask i podziw. Jego najmożniejsi obywatele, uczeni i przywódcy każdego dnia rywalizowali o to, kto z nich jest ważniejszy. Szyli sobie szaty przetykane czy przeplatane złotem i srebrem, by lśnić w blasku słońca. Budowali wysokie podesty, aby z nich mówić i aby wszyscy, którzy ich słuchają, mieli głowy skierowane do góry. Pragnęli być jak słońce, chcieli, aby każdy krok, każdy gest był zauważony i oklaskiwany. Chcieli po prostu żyć non-stop w chwale. Jednak, kochani, kiedy słońce zachodziło, miasto ogarniał głęboki, niebezpieczny mrok. Złote szaty przestawały lśnić w ciemności, a wielcy tego świata zamykali się w swoich bezpiecznych pałacach. Wtedy na ulicach, w najbiedniejszych i najciaśniejszych zaułkach, gdzie ludzie gubili drogę i potykali się o kamienie na drodze, pojawił się on. Był to stary, pochylony człowiek. Nikt go nie znał. Nie miał imienia. Jego dłonie były szorstkie i zawsze brudne od sadzy. A ubranie przesiąknięte zapachem taniej oliwy. Nie nosił złota. Nie stawał na podestach. Zamiast tego każdej nocy, bez względu na mróz czy deszcz, przemierzał ulicę z długim kijem i małym płomykiem. Zatrzymywał się przy każdej miejskiej latarni. Najpierw cierpliwie wycierał brudne szkło, brudząc sobie przy tym dłonie. Potem dolewał własnej oliwy i zapalał knot. Nigdy nie czekał na podziękowania. Zanim przechodnie zdążyli zauważyć, kto rozświetlił im drogę, starzec znikał w kolejnym ciemnym zaułku, zostawiając jedynie za sobą jasną ścieżkę. I kochani, pewnej nocy młody, ambitny uczeń, który pragnął w przyszłości też stanąć na podwyższeniu, na piedestale, i chciał być wielkim mówcą, zatrzymał tego latarnika. I tak do niego powiedział: obserwuję cię od dawna, starcze. To, co robisz, jest bez sensu. To, co robisz, jest bez sensu. Brudzisz sobie ręce sadzą każdego wieczoru. Zużywasz szyby dla ludzi, którzy nawet cię nie znają. Zobacz, wielcy tego miasta stają się te dnia i wszyscy biją im brawo. A ty? Nikt nie zna twojej twarzy. Nikt ci nie zapłaci. Umrzesz jako nikt w cieniu tych latarni. Dlaczego zgadzasz się na tak podłą, niewidzialną służbę? Starzec zatrzymał się. Wytarł poczerpane dłonie o gruby fartuch. Nie wyglądał na urażonego, wręcz przeciwnie. Spojrzał łagodnie na młodzieńca, a potem wskazał dłonią na oświetloną ulicę. W blasku latarni, którą przed chwilą zapalił, widać było kobietę, która bezpiecznie niesie dziecko na rękach, oraz kawałek dalej stary lekarz spieszył z lekami do chorego, nie potykając się już o nierówny bruk. Widzisz, chłopcze, odpowiedział cicho latarnik, wielcy tego świata pragną być jak słońce. Żądają, by wszyscy patrzyli tylko na nich. Oślepiają innych swych blaskiem, by poczuć własną wartość. Starzec podniósł swój kij z płomieniem i ruszył w stronę kolejnego nieszczęsnego zaułka, rzucając jeszcze ostatnie słowa. Prawdziwa służba nie polega na tym, by ściągać na siebie wzrok tłumu. Polega na tym, by samemu pozostać w cieniu i pobrudzić sobie ręce sadzą, aby inni mogli odnaleźć drogę do domu. W świecie, który nieustannie krzyczy o uwagę, sukces i oklaski, kochani, pycha woła: patrzcie na mnie, patrzcie na mnie, moje ego jest najważniejsze. Prawdziwa pokora i miłość do drugiego człowieka mówią natomiast coś zupełnie innego. Dzięki mnie będziesz mógł widzieć, dzięki mnie będziesz mógł trafić do domu bezpiecznie. Służba nie jest słabością. Jest dobrowolnym zejściem na dół, by stać się fundamentem, na którym inni mogą bezpiecznie stanąć. Trzeci filar. Trzeci filar jest równie znaczący. To przebaczenie. Zgodnie ze słowami hymnu, o którym wcześniej już mówiliśmy, miłość nie pamięta złego. Miłość nie pamięta złego. I Bóg, kochani, w swojej miłości, w tej miłości agape, całkowicie nam przebacza. A Jezus tą prawdę plotł w naszą, znaczy z tą prawdą łączy nasze relacje, ucząc nas modlitwy. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Kochani, wybaczenie nie zawsze oznacza zmianę trudnych emocji. Jest to świadomy proces uwalniania się od własnego osądu i goryczy, który prowadzi nas do pokoju. I kochani, najdoskonalszym przykładem przebaczenia jest to, co uczynił Jezus na krzyżu. Wisząc niesprawiedliwie na krzyżu, miał prawo praktycznie zawołać i prosić, żądać wręcz przeprosin, ale on tego nie uczynił. On powiedział zupełnie coś innego. Panie, czy Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybaczał, kochani, jednostronnie, bez warunków, bez gwarancji, że w ogóle zostanie to docenione, bez gwarancji, że w ogóle ktoś to usłyszy. Nie stawiał żadnych warunków, żeby przebaczyć. Zrobił to z wielkiej miłości. I ta modlitwa Jezusa objawia coś fundamentalnego o naturze przebaczenia. Nie jest ono nagrodą. Nie jest ono nagrodą za przeproszenie. Czyli jeżeli ja przepraszam, to jest nagroda, że ktoś mi przebaczył. ani narzędziem manipulacji wymagającym wcześniejszych, że tak powiem, gestów zadośćuczynienia. Przebaczenie, jakiego uczył Jezus, jest wolnym darem, często kosztownym, często nieodzajemnionym, ale uwalniający przede wszystkim tego, kto przebacza. Kolejna historia. Wyobraźcie sobie pewne starożytne miasto, w którym obowiązywało bardzo, ale to bardzo surowe i nietypowe prawo. Żył tam zamożny kupiec, który pewnego dnia został okrutnie zdradzony. Jego najbliższy przyjaciel, człowiek, z którym dzielił chleb i któremu ufał bezgranicznie, okradł go z dorobku całego życia, skazując jego rodzinę na nędzę i upokorzenie. Kiedy zdrajca został w końcu schwytany i postawiony przed sądem, sędzia zwrócił się do poszkodowanego kupca. Ten człowiek złamał wszelkie zasady. Prawo naszego miasta daje ci wybór. Możesz posłać go do lochów na resztę jego dni, albo możesz skorzystać z prawa łańcucha. Sędzia położył na stole ciężką, żelazną obrożę, gruby łańcuch i mały, mosiężny klucz. Jeśli wybierzesz tę drogę, obroża zawiśnie na jego szyi, a ty będziesz trzymał w dłoni drugi koniec łańcucha. Będziesz musiał iść tam, gdzie ty pójdziesz. Będzie jadł to, co z łaski mu rzucisz. Będzie twoim więźniem każdego dnia, aż do momentu, w którym zdecydujesz użyć się klucza. Kupiec, którego serce płonęło gniewem i pragnieniem sprawiedliwości, bez wahania chwycił za łańcuch. Chciał, by zdrajca każdego dnia patrzył na to, jak on podnosi się z upadku. Chciał napawać się jego zniewoleniem. I kochani, przez pierwsze miesiące kupiec czuł satysfakcję. Gdziekolwiek szedł, na targ, do świątyni, do karczmy, ciągnął za sobą swojego winowajcę. Ludzie schodzili im z drogi, widząc triumfującego pana i idącego z nim z opuszczoną głową więźnia. Ale lata mijały, a w życiu kupca zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Kiedy chciał wyruszyć w daleką podróż, by pomnożyć majątek, musiał z niej zrezygnować. Łańcuch był zbyt ciężki, a więzień zbyt wolny. Kiedy jego ukochana córka wychodziła za mąż, niestety kupiec nie mógł z nią zatańczyć, ponieważ w jednej dłoni musiał mocno trzymać łańcuch. Kiedy kładł się spać, nigdy tak naprawdę do końca nie zasnął. Nie mógł spać głęboko. Budził się przy najmniejszym szarpnięciu łańcucha. Ze strachu, że więzień ucieknie, albo że zaatakuje go w ciemności. I kochani, po 10 latach zamożny niegdyś kupiec był cieniem samego siebie już. Podobnie wyglądał jego winowajca. Jego ramiona były zgarbione od ciągłego napięcia, dłoń pokryta twardymi odciskami, a twarz przedwcześnie postarzała ze zmęczenia. I kochani, pewnego popołudnia na wybrzeżach miasta zatrzymał ich wędrowny mędrzec. Spojrzał na obu mężczyzn zmęczonych i pokrytych pyłem i zadał pytanie. Kto z was dwóch jest więźniem? Zapytał łagodnie. Kupiec oburzył się. Jak możesz pytać? Czy nie widzisz obroży na jego szyi? To on jest zdrajcą. Ja jestem jego panem. Ja trzymam łańcuch i ja mam klucz. Mędrzec pokiwał głową ze smutkiem. On jest uwiązany za szyję. To prawda. Ale ty jesteś uwiązany za duszę i za rękę. Oddałeś swoją wolność, swoje marzenia, swój spokój, sen i radość z życia tylko po to, by mieć pewność, że on nie jest wolny. Myślisz, że go ukarasz, ale tak naprawdę obaj dzielicie ten sam wyrok. Słowa uderzyły kupca siłą pioruna. Spojrzał na swoją zaciśniętą, okaleczoną dłoń, spojrzał na lata, które stracił, żyjąc wyłącznie życiem swojego wroga, zamiast własnym. Drżącymi palcami wyciągnął z sakwy mosiężny klucz, podszedł do więźnia i otworzył zamek. Ciężka obroża upadła na ziemię z głuchym łoskotem. Zdrajca, nie mówiąc nic, odszedł w swoją stronę, znikając za horyzontem. A kupiec? Kupiec upadł na kolana i po raz pierwszy raz od 10 lat złożył ze sobą obie dłonie. Zamknął oczy, wziął głęboki oddech i po raz pierwszy tak naprawdę poczuł, jak słońce ogrzewa mu twarz. Wreszcie był wolny. Tak jak powiedziałem wcześniej, przebaczenie bardzo rzadko jest nagrodą dla tego, kto nas skrzywdził. Zazwyczaj on na nie nie zasługuje. Przebaczenie to wypuszczenie z dłoni żelaznego łańcucha. To klucz, który używamy nie po to, by uwolnić naszego wroga, ale po to, by uwolnić samego siebie. Filar czwarty to głęboka wiara i ufność w Bogu Ojcu. Gdy przyglądamy się życiu Jezusa opisanemu w Ewangeliach, jedno rzuca się bardzo mocno. Jezus miał szczególną, silną relację z Ojcem. Za każdym razem, gdy miał podjąć jakąś decyzję, oddalał się i modlił się. Modlił się godzinami. Rozmawiał z Ojcem. Ich relacja była szczera. To nie były jakieś rytualne czy religijne zobowiązania, które musiał zrobić, aby Bóg go chciał wysłuchać. Nie. Ta rozmowa, ta relacja była czymś naturalnym, jak dla człowieka jest oddychanie. I szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, której nauczył Jezus, pokazuje pierwsze słowo od razu. Ojcze Nasz wskazuje na to, że Bóg nie jest jakimś odległym tyranem, który czeka i patrzy, kiedy my się tylko potkniemy i zaraz wyciągnie nam, wiecie, rózgę i po czterech literach. Ale jest kochającym rodzicem, do którego zawsze możemy się zwrócić. I co najważniejsze, kochani, w tej relacji Jezus był zawsze szczery. I my też musimy być szczerzy. I najbardziej przejmującym dowodem tej szczerości i otwartości i przede wszystkim słuchania woli Ojca jest co słowa, które wypowiada Jezus w ogrodzie Getsemani. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jezus jako człowiek oczywiście mógł uniknąć, że tak powiem, czy ulżyć sobie w cierpieniach tego krzyża. Bo miał władzę Boga, ale on z niej zrezygnował. Jako człowiek kierował się do Ojca i wykonywał Jego wolę, Jego pragnienie. Bo wiedział, że tylko tam jest słuszna prawda, czysta prawda i Bóg nas również powinniśmy patrzeć. Dlaczego? Dlatego i skierować się do Boga, dlatego, że Bóg wie więcej niż my sami. My bardzo często szukamy jakiegoś bezpieczeństwa, ale tak naprawdę nie widzimy realiów. Nie widzimy tego, co Bóg widzi. I chciałbym powiedzieć na sam koniec jeszcze jedną ostatnią historię. Wyobraźcie sobie wędrowca, który od wielu dni przemierzał wysokogórski szlak. Jego celem była dolina po drugiej stronie przełęczy. Ale na drodze stanęła mu burza tak potężna, że można powiedzieć, że góry nie widziały takiej od kilkuset lat. Wędrowiec został uwięziony na wąskiej skalnej półce, zawieszonej nad przepaścią. Ścieżka, którą przeszedł, została zasypana przez lawinę. Przed nim zaś rozciągała się tylko ściana, pionowa ściana lodu i ciemność. Wędrowiec był już kresu sił. Przez wiele godzin z krwią na dłoniach próbował się drapać, znaleźć jakąś drogę ucieczki, skakał, wołał pomoc i tak wołał, tak długo wołał, tak głośno wołał, że w końcu stracił głos. Teraz, w absolutnej ciszy, kiedy mróz przenikał do szpiku kości, zrozumiał jedną straszną rzecz, że nie ma wyjścia. Absolutnie nie ma żadnego wyjścia. Wszystkie jego starania, cała jego wiedza o górach, wszystkie mapy, zapasy, to wszystko w tej chwili było tyle warte, co garść śniegu, którego miał pod dostatkiem. Wtedy, w chwili całkowitego ogołocenia, kiedy jego własna wola została złamana przez niemoc, wędrowiec przestał walczyć. Opadł na kolana, złożył dłonie i wyszeptał słowa, które w jego ustach nie były już prośbą o ratunek, ale aktem ostatecznego poddania. Powiedział tak: nie wiem, co dalej. Nie widzę drogi. Nie mam już siły ani nadziei. Ale Ty widzisz. Jeśli to jest miejsce mojego końca, przyjmuję to. Jeśli masz plan, którego nie rozumiem, oddaję się w Twoje ręce. Ty bądź teraz moim krokiem, bo ja już nie potrafię zrobić ani jednego. Kochani, wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Wiatr wcale nie ucichł, nie zniknęła przepaść, ale wędrowiec poczuł wewnętrzny spokój. Tak głęboki i obcy jego naturze, że przestał czuć lęk przed śmiercią. Zamknął oczy i kierując jedynie się cichym jakimś wewnętrznym nakazem, nie otwierając oczu, postawił krok w stronę, gdzie wydawało się, że jest tylko pustka. Co się stało? Nie spał. Jego stopa natrafiła na twardy grunt. Postawił drugi, trzeci krok. Okazało się, że w całkowitej ciemności, w której wcześniej widział tylko śmierć, istniała wąska, ukryta ścieżka, której nie mógł dostrzec, dopóki desperacko próbował ratować się na własną rękę. Dopiero gdy przestał wiedzieć lepiej i pozwolił, by to Bóg prowadził jego nogi, stała się ona dla niego dostępna. Nad ranem, gdy wędrowiec bezpiecznie dotarł do celu, nie czuł już dumy ze swojej zaradności. Czuł wdzięczność, która wypełniała go do łez. Kochani, najtrudniejszy moment w życiu to ten, w którym kończą nam się własne rozwiązania, mapy, siły. Cała nasza wiedza nie ma znaczenia. Jesteśmy wtedy jak ten wędrowiec na tej skalnej półce. Uczymy się wtedy najważniejszej lekcji. Prawdziwa ufność nie polega na tym, by Bóg cudownie, nie wiem, przesunął górę i tak dalej, która nas bardzo często przygniata. Często polega na tym, że daje nam siłę, by w całkowitej ciemności, gdy nie widzimy wyjścia, zrobić go krok tam, gdzie wcześniej baliśmy się nawet spojrzeć. Czasem czas wyjścia jest tylko czasem, w którym wreszcie przestajemy walczyć własną siłą, by pozwolić Bogu być naszym kolejnym krokiem. Kochani, opowieści, które usłyszeliście o starym ogrodniku, kupcu z żelaznym łańcuchem, zapomnianym latarniku i wędrowcu nad przepaścią, nie zostały wypowiedziane tylko po to, aby jedynie was na kilka, nie wiem, chwil wzruszyć. Nie są to ucieczki od rzeczywistości, baśni na dobranoc, ani tym bardziej jakieś poetyckie metafory. Te przypowieści to lustra. Zostały nam postawione po to, byśmy mogli się w nich przejrzeć. Kochani, bardzo łatwo jest słuchać o heroicznej miłości, o uwalniającym przebaczeniu, o pokornej służbie i zaufaniu do Boga. Łatwo jest podziwiać tych bohaterów z bezpiecznego dystansu. Jednak prawdziwym sprawdzianem nie jest to, co w tej chwili czujecie, ale prawdziwym sprawdzianem jest to, co za chwilę zrobicie. Zadajcie sobie w ciszy serca 3-4 szczere pytania. Kto jest twoim zawistym sąsiadem? W kogo rzucasz kamieniami? Albo kto rzuca w ciebie? Czy jesteś gotów z tych kamieni zbudować studnię? Czy wolisz dalej pielęgnować chwasty nienawiści? Kogo trzymasz na łańcuchu? Komu wciąż nie potrafisz wybaczyć, wierząc, że wymierzasz mu sprawiedliwość, podczas gdy tak naprawdę sam od lat gnijesz w więzieniu własnego żalu? Gdzie leży klucz do twojej własnej wolności? Obyś go nie zgubił. Czyje drogi dzisiaj oświetlasz? Czy twoje życie polega tylko na budowaniu podestów, by inni cię podziwiali? Czy potrafisz pobrudzić sobie ręce sadzą w cieniu i bez oklasku? Tylko po to, by ktoś inny nie potknął się w ciemności. Nad jaką przepaścią stoisz dzisiaj? Gdzie skończyły ci się ludzkie siły i rozwiązania? Czy potrafisz przestać szarpać się w panice? Czy potrafisz wpaść na kolana i pozwolić, by to Bóg postawił twój kolejny krok? Nawet jeśli nie widzisz gruntu pod nogami? Wybór należy do ciebie. Kochani, słowa mają moc tylko wtedy, gdy stają się ciałem. Słowa mają moc tylko wtedy, gdy stają się ciałem, gdy nie są tylko słowami. Zatem wyjdźcie stąd i wróćcie do swoich domów, do swoich konfliktów, do swoich miejsc pracy i do swoich osobistych przepaści. Możecie zamknąć tę historię w szufladzie z napisem piękne opowieści i żyć dokładnie tak, jak żyliście wcześniej. Ale możecie też podjąć decyzję. Nie pozwólcie, aby ta nauka przeszła obok was bez echa. Wybierzcie jedną rzecz. Wypuśćcie z dłoni jeden łańcuch. Zapalcie jedną latarnię. Zróbcie jeden krok w ciemności. Nie jutro. Dzisiaj. Bo ostatecznie, kochani, miłość, przebaczenie i zaufanie to nie są uczucia. To jest decyzja. Co zrobisz ze swoim łańcuchem? Ta decyzja należy do ciebie. Dlatego, Panie, nasz miłosierny Ojcze, stajemy przed Tobą, pragnąc z całego serca wziąć swój krzyż i każdego dnia naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o dar bezwarunkowej miłości. Tak jak Jezus w swoim życiu przekraczał ludzkie granice, okazując współczucie odrzuconym, chorym i pogardzonym, tak i my chcemy kochać bez względu na zasługi. Daj nam łaskę miłowania nawet naszych nieprzyjaciół i tych, którzy nas krzywdzą, pamiętając, że Ty pierwszy nas umiłowałeś. Napełnij nas pokorą i duchem służby. Mając przed oczami Twojego Syna, który w Wieczerniku odwrócił logikę tego świata, zdjął wierzchnie szaty i niczym najniższy sługa umył swoim uczniom nogi, daj nam siłę do naśladowania tego rewolucyjnego gestu. Zamiast szukać zaszczytów, władzy i poklasku, naucz nas dobrowolnie się uniżać i bezinteresownie służyć drugiemu człowiekowi. Uwolnij nasze serca przez łaskę przebaczenia. Kiedy doświadczamy zdrady i niesprawiedliwości, przypomnij nam słowa Jezusa, wypowiedziane w męczarniach z krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Daj nam odwagę do ofiarowania tego wolnego, często nieodwzajemnionego daru, abyśmy nie nosili w sobie pamięci o złym i uwolnili samych siebie z ciężaru żalu. Wreszcie, obdarz nas głęboką wiarą i ufnością. Prowadź nas wzorem Jezusa, który odchodził na pustkowia, by trwać z Tobą w intymnej relacji i szukać Twojej woli. W najtrudniejszych chwilach, gdy kończą się nasze siły i ogarnia nas lęk, przypomnij nam Jego słowa z ogrodu Getsemani. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Panie, nie pozwól nam zatrzymać się tylko na słuchaniu. Daj nam odwagę, aby naśladowanie Twojego Syna stało się naszą świadomą i codzienną decyzją. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Nauczyciela. Amen.